Punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.
Wyobraźcie sobie Państwo, że krótka droga z pracy do domu albo z powrotna zajmuje 10 minut, ale każdego dnia trzeba wyjechać z odpowiednim zapasem, bo nigdy nie wiadomo, czy na jednej z ważniejszych tras prowadzących do centrum Poznania nie utknie się na długie minuty przed zamkniętym przejazdem. A prawdopodobieństwo, że tak się stanie, jest duże, bo to szósty najczęściej zamykany przejazd kolejowy w Polsce. Rogatki opadają tu średnio co 7 minut. Znajdujemy się tuż obok niego, co zapewne Państwo w czasie tego programu jeszcze nieraz usłyszycie. Mieszkańcy od lat liczą na budowę tunelu albo wiaduktu, ale do wbicia pierwszej łopaty jeszcze daleko. Prawie rok temu przyznano miliony dotacji, ale wizja skorzystania z nich się oddala. O tym w kolejnej odsłonie magazynu interwencyjnego Radia Poznań w Punkt. Adam Loch, Marcin Książkiewicz, Wojtek Wardeń, Tadeusz Karaldo, Szymon Majszak. Serdecznie zapraszamy. A razem z nami jest między innymi zastępca przewodniczącego Zarządu Osiedla Starołęka Minikowo, pan Szymon Rakowski. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Jakie są konsekwencje tego, że ten przejazd jest tak często zamykany dla pana sąsiadów?
No nie trudno sobie wyobrazić, że naszą dzielnicę dzieli niewidzialna granica, choć co 7 minut jest bardzo namacalna i widzialna. Przejazd kolejowy dzieli po prostu Starołękę na tę przed torami i za torami, a ci, którzy mieszkają za torami, muszą liczyć się z bardzo dużymi konsekwencjami dotarcia do centrum miasta, skorzystania z jakichkolwiek usług. Jest to dla nas od wielu, wielu lat, bo odkąd ja pamiętam, babcia opowiadała mi, że ten przejazd tutaj bezkolizyjny powstanie, jest to od wielu lat dla nas obietnica, która niestety nie jest spełniana.
Jak długo się czeka na podniesienie rogatek, jeżeli one zostaną już zamknięte?
No stanowczo za długo, to trudno powiedzieć, jaki pociąg będzie jechał, czy pojedzie Intercity,
loteria,
czy pojedzie towarowy. Jeżeli pojedzie towarowy, to oczywiście dłużej, ale pewnie średnio około 5 do 7 minut, natomiast częstotliwość...
A najdłużej? Jak pan czekał?
No to były takie kombo, to czasami po pół godziny, 30 minut, 35 minut były czasami zamknięte rogatki.
Jeśli... Zdarzało się panu spóźnić do pracy?
Lepiej powiedzieć, kiedy się do tej pracy nie spóźniam.
Jest z nami także przedstawiciel Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, pan Jacek Jarzina. Dzień dobry, panie Jacku.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Pan też mieszka tutaj w sąsiedztwie?
Tak, dlatego tutaj jestem. Mieszkam tu od kilkunastu lat i jestem w naszym stowarzyszeniu właściwie przedstawicielem sekcji starołęckiej. Zajmujemy się tym tematem od kilku lat. Poruszamy głównie sprawy komunikacji, ale również inwestycji tutaj w tym rejonie. A jak komunikacji, no to również kolejowej. Siłą rzeczy na tunel też patrzymy.
Przerwę panu. Pierwszy raz w trakcie dzisiejszej audycji ten przejazd jest zamykany. Być może państwo to słyszycie, bardzo charakterystyczny dźwięk, a jeżeli on jeszcze nie dociera do głośników, no to zapewne już w momencie, w którym minie nas pociąg, to będzie słyszalne. Panie Jacku, dla pana te częstotliwości zamykania przejazdu też są odczuwalne?
Tak, oczywiście dla wszystkich są odczuwalne. Niezależnie od tego, czy się używa samochodu, co większość mieszkańców tutaj robi, ale cała ta okolica, całe to rozwiązanie jest uciążliwe również z tego powodu, że jak wiadomo, przejście między autobusem tam za nami na południu, a pętlą tramwajową, no to jest prawie 400 metrów i często jeszcze należy to zrobić pokonując tunel, czyli schodząc w dół, w górę, a są przecież ludzie, którzy nie są do końca sprawni ruchowo. Wobec tego nasze stowarzyszenie i nad tym aspektem się pochyla intensywnie.
A bywa też tak, że ktoś zamiast korzystać z tunelu, narażając swoje bezpieczeństwo, przechodzi mimo zamkniętych rogatek?
Tak, ale zdaje mi się, że na Opolskiej jest gorzej, gdyby to porównać. Natomiast tak, oczywiście zdarza się. Na pewno ludzie mają spóźnienia, spieszą się na tramwaj czy na autobus. Zdarza się.
Panie przewodniczący, jadąc tutaj widziałem wiele inwestycji deweloperskich. Ta okolica się rozbudowuje. Jak ten problem może wyglądać za rok, za dwa, za trzy?
Że tak szczerze mówiąc, w chwili obecnej rozbudowuje się głównie Starołęka Mała, czyli przed przejazdem. Może to jest też jeden z powodów, dla których jeszcze nie mamy tego tunelu, bo żaden z dużych deweloperów nie zaczął budować się po drugiej stronie przejazdu. Myślę, że gdyby jakiś duży deweloper zdecydował się na inwestycję, to kto wie, może zupełnie przypadkowo ta inwestycja nabrałaby bardzo dużego tempa.
Mieszkańcy mówią, a właściwie ich przedstawiciele, jesteśmy podzieleni niewidzialną granicą. Czy ta granica będzie wraz z kolejnymi latami coraz wyraźniejsza? Pytam też w kontekście dostosowania towarowej obwodnicy Poznania do ruchu pasażerskiego. Tędy też będą jeździły te pociągi, które będą poruszały się po tym poznańskim ringu.
Co więcej, chcielibyśmy bardzo, żeby komunikacja była lepsza niż jest zaplanowana, komunikacja PKM-kom w ringu i żeby nie tylko 16 par pociągów było, tylko więcej.
Ale to znaczy częstsze zamknięcie przejazdu.
Jak najbardziej. Jest już bardzo częsty. Będzie o kilkadziesiąt takich zamknięć więcej. O, właśnie mamy pierwszy pociąg.
Kolei Wielkopolskich, przewoźnika, który najprawdopodobniej uruchomi te pociągi jeżdżące po towarowej obwodnicy Poznania.
Tak jest. Jeszcze nie. Jeszcze parę lat poczekamy, ale oczywiście to nas czeka. Tymczasem wzrasta liczba samochodów ogólnie, ponieważ wzrasta. Jeszcze uzupełnię to, co pan przewodniczący mówił. No, mali deweloperzy na południe od torów też się budują, także generalnie liczba, no nie mówiąc o gminie Mosina, która w dużej mierze też korzysta z tego miejsca. Wobec tego liczba samochodów i liczba sfrustrowanych podczas stania w tych samochodach tutaj rośnie. Natomiast nie możemy pamiętać, nie zapomnieć, że nie tylko o samochodach musimy myśleć, ale całościowo o komunikacji, bo stąd trzeba podróżować.
Wspomniał pan o gminie Mosina, no bo rzeczywiście po drugiej stronie tego przejazdu jest wylot z Poznania do gmin powiatu. Ulicą Starołęcką, przy której jesteśmy, odbywa się dojazd do centrum. Razem z nami jest także dr Szymon Fierek z Zakładu Inżynierii Transportowej Politechniki Poznańskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
Wie pan o tej sytuacji nie od wczoraj. Słyszał pan przed momentem wypowiedzi osób, które tutaj mieszkają. Czy pana zdaniem to jest przejazd, który kwalifikuje się pod to, żeby rzeczywiście go przebudować w taki sposób, żeby tej kolizji z ruchem samochodów nie było?
Zdecydowanie. No, Poznań ma wiele takich przejazdów. Można powiedzieć, że jest w pewnym sensie w kleszczach tej kolei dookoła miasta. Starołęka jest jednym z takich najliczniej zamykanych, jak już słyszeliśmy. Obawiam się, że przy dodatkowych połączeniach na kolei obwodowej z 7 minut średnio, to ten czas pomiędzy zamknięciami rogatek spadnie do 4, a nawet mniej.
Jedzie kolejny pociąg, a ja zerkam na zegarek. Przejazd jest już zamknięty od 6 minut. Wracam do mojego pytania, czy to jest pilna potrzeba? Przed momentem pan Jacek, jeden z mieszkańców ze Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, wspomniał jeszcze o Polską. Tam też przecież często rogatki opadają.
No tak, doczekaliśmy się przejazdu na Grunwaldzkiej. Mieszkańcy tam odetchnęli z ulgą. Kolejne w zanadrzu. Trudno tutaj decydować, kto jest w większej potrzebie. Każde takie kolizyjne rozwiązanie powoduje opóźnienia, utrudnienia w ruchu, dodatkowe objazdy, szczególnie mieszkańców położonych, którzy mieszkają nieco dalej od samego przejazdu, wybierają alternatywne trasy, blokując inne ścieżki przejazdu.
Czy takie miejsca jak to, przejazd zamykany co 7 minut, przypomnę tę średnią, 200 razy na dobę, może mieć jakieś konsekwencje dla okolicy, też dla miasta? Czy on na przykład zniechęca do tego, żeby się tutaj wprowadzać?
Z pewnością, to o czym wspomniał pan przewodniczący, i inwestycje deweloperów pewnie też są wstrzymane poprzez tę sytuację. Mało kto będzie chciał tracić codziennie czas, spędzając w samochodzie na postoju, na przejeździe kolejowym. Jedyną pozytywną rzeczą, jaką mogę dostrzec, to jest pewne dławienie tego ruchu przed przejazdem w kierunku miasta i to jest jedyna jakby pozytywna rzecz, którą ja dostrzegam. Inaczej ten ruch się przenosiłby bardzo gwałtownie, bez jakiegoś sterowania, bliżej w kierunku ronda Starołęka.
Gdyby ktoś z naszych słuchaczy albo słuchaczek miał włączony stoper i liczył, jak długo przejazd był zamknięty, to tylko wspomnę, że 2 minuty temu został otwarty. Panie przewodniczący, wrócę do pana. Staraliście się państwo o to, żeby tutaj powstał tunel albo wiadukt?
Szanowni państwo, to jest jeden z głównych zawsze punktów działania nie tylko Rady Osiedla, ale wszystkich radnych, którzy są naszymi radnymi. Prosimy tutaj o wstawiennictwo. I powiem tak szczerze, że mieszkańcy Starołęki są po prostu mocno rozżaleni, bo wiele lat staramy się, wiele lat ta sytuacja jest też niebezpieczna tutaj. No nie ukrywajmy, że to jest niebezpieczna sytuacja dla mieszkańców. Zresztą przeniesienie tej pręty autobusowej miało miejsce po tym, jak tutaj doszło do wypadku, kiedy autobus wpadł pod pociąg w latach bodajże 70. Dlatego też te dwie pętle są rozdzielone. Ale co ważniejsze, ja powiem szczerze, że tutaj był przykład ulicy Grunwaldzkiej. No zapytam się, dokąd ta ulica Grunwaldzka prowadzi? Gdzie jest ten tunel? Dokąd on prowadzi? On prowadzi do mieszkańców Plewisk, tak? Dlaczego miasto Poznań nie działa aktywnie w kwestii tego, żeby mieszkańców Starołęki Wielkiej, Minikowa, Głuszyny nie pozbawiać możliwości jakiegoś transportu wewnątrz miasta. Staramy się, robimy tunele, robimy bezpieczne przejazdy dla mieszkańców okolicznych gmin, a tutaj nagle w Poznaniu od wielu, wielu lat prosimy się, błagamy i tutaj też warto podkreślić, jedyna osoba, która faktycznie zaczęła działać w ostatnich latach, pan Mariusz Wiśniewski w kwestii tego przejazdu, wiemy, że już był bardzo blisko tego, żeby wynegocjować lepszą kwotę, żeby to się zaczęło dziać. I powiem szczerze, jesteśmy trochę wkurzeni jako mieszkańcy, bo znowu wracamy do punktu wyjścia, znowu są opowieści mchu i paproci, żwirek i muchomorek cały czas królują tutaj, że może będzie, może zobaczymy, może projekt, może coś. Powiem szczerze, mieszkańcy są już na tyle zbulwersowani tą sytuacją, że coś się musi zacząć dziać w tym mieście i to musi być priorytet Urzędu Miasta w tej chwili, zbudowa tego tunelu.
Wyraźny i stanowczy głos przedstawiciela mieszkańców w tej dyskusji, zastępca przewodniczącego zarządu osiedla Starobęka Minikowo, Szymon Rakowski. To skoro wybrzmiał on przed momentem, oddam głos w takim razie przedstawicielowi Urzędu Miasta Poznania, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Grzegorz Kamieński. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Usłyszał pan przed momentem te informacje od mieszkańców, też apel, żeby wreszcie coś z tym zrobić. Dlaczego przez tak wiele lat nie udało się zlikwidować tego przejazdu?
Państwo wiecie, problemów komunikacyjnych, a w szczególności w relacji z koleją w Poznaniu jest bardzo wiele. Szereg też już zostało rozwiązanych, była tu wspomniana Grunwaldzka, ale też Goleńcińska i Lutycka to są kolejne przykłady tego typu przedsięwzięć, gdzie miasto realizuje bezkolizyjne przejazdy pomiędzy liniami kolejowymi i myślę, że Starołęcka będzie kolejnym tego typu przykładem. Miasto w tej chwili podjęło decyzję o tym, żeby ogłosić postępowanie przetargowe na dokumentację projektową i wszystkie decyzje administracyjne w zakresie właśnie likwidacji tej kolizji. Ten projekt został uzupełniony o element, który pierwotnie nie został ujęty, czyli integrację transportu publicznego, zarówno autobusowego, jak i tramwajowego, jak i też kolejowego, docelowego po przebudowie samej stacji.
Tu będzie wiadukt, tu będzie tunel?
Z koncepcji, który został opracowana przez Zarząd Dróg Miejskich, zakłada się budowę tutaj tunelu.
Z nami jest dyrektor, a właściwie pełniący obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, pan Jan Gosiewski. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam państwa.
To jak ten teren będzie wyglądał? Pan dyrektor przed momentem powiedział tunel, wiadukt, ale to nie wszystko.
Tak, jeżeli chodzi o likwidację samego jednopoziomowego przejazdu kolejowego, to oczywiście na tym etapie prac, na którym się znajdujemy, została jakiś czas temu przygotowana koncepcja rozwiązania w postaci przejścia ulicą Starołęcką pod linią kolejową, czyli tunelem. Natomiast, co jest bardzo istotne, to tutaj zresztą wybrzmiewało już w głosach zarówno pana przewodniczącego, jak i przedstawiciela Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, to jest węzeł komunikacyjny. Tutaj problemem jest oczywiście bardzo wielkim to, jak często zamykane są rogatki i jakie powodują utrudnienia w ruchu samochodów. Natomiast również warto o tym pamiętać, że z perspektywy pasażerów transportu publicznego również ten węzeł no niestety jest dysfunkcyjny właśnie przez to, że przesiadając się z autobusu do tramwaju konieczne jest pokonanie nie tylko odległości tych 400 bodajże około metrów, ale niejednokrotnie także przejścia podziemnego w sytuacji, kiedy właśnie szlabany są zamknięte, tak żeby na ten tramwaj czy autobus, w zależności w którą stronę się dany pasażer przemieszcza, zdążyć.
I trzeba przejść 400 metrów ponad.
Tak, 400 metrów, niejednokrotnie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, czasami, tak jak mówię, pokonując jeszcze różnice poziomów. Natomiast mamy tutaj no w zasadzie w sąsiedztwie zrealizowany, można powiedzieć wręcz modelowo, węzeł, który pokazuje jak powinny wyglądać przesiadki.
Na czym się chcecie państwo wzorować?
Tak, dokładnie. Jest to pętla tramwajowa autobusowa Unii Lubelskiej, gdzie przy odwróconym ruchu tramwajowym jest możliwa przesiadka bezpośrednio drzwi w drzwi. Pasażer wysiada i w zasadzie ma 2 metry do pokonania, a nie 400 metrów. I również w ramach tej dokumentacji, która będzie już niebawem ogłoszone postępowanie, aby mogła zostać zrealizowana, poza samym rozwiązaniem tunelowym przejazdu dla samochodów w ciągu ulicy Starłęckiej, również jest poszukiwane rozwiązanie tego problemu pasażerów transportu publicznego, tak aby autobusy mogły zbliżyć się do przesiadki, do pętli tramwajowej. Być może właśnie również będzie możliwe zastosowanie tej pętli tramwajowej z odwróconym ruchem, czyli wprowadzenie autobusów do wnętrza pętli, po tym jak wcześniej pokonają oczywiście przejazd kolejowy bezkolizyjnie za pomocą tunelu.
Chodziłoby o to, żeby skrócić czas przejścia z autobusu do tramwaju. Przedstawiciele mieszkańców mówią, mamy dość tego, że musimy czekać na otwarcie rogatek. Przedstawiciele Urzędu Miasta, mamy pomysł na to, jak rozwiązać ten problem, chcą wykonać pierwszy krok. Spoglądam na tych, którzy dzisiaj spontanicznie postanowili dołączyć do naszej dyskusji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z kim mam przyjemność?
Kamila Bartkowiak, radna osiedla Głuszyna.
Widziałem, że pani do nas dołączyła. Chciała pani zabrać głos ad vocem do wypowiedzi przedstawicieli Urzędu Miasta?
Tak, korzystając z okazji, chciałam zabrać głos i przedstawić również zdanie mieszkańców osiedla, które jest tutaj osiedlem znajdującym się przy osiedlu Starołęka.
Państwo również dojeżdżając do centrum czekacie na otwarcie rogatek.
Dokładnie tak. Jest to dla nas główna droga dojazdu do miasta, więc temat nie dotyczy tylko osiedla Starołęka. Jest to szerszy problem. Jest to problem również miejscowości, które znajdują się przy naszym osiedlu. No, ruch jest bardzo tutaj wzmożony. No i chciałam podkreślić właśnie, jak bardzo ważny problem jest to dla mieszkańców. Dosłownie w zeszłym miesiącu organizowaliśmy spotkanie dla mieszkańców naszego osiedla, tak aby wytypować najbardziej palące problemy. No i jednoznacznie okazało się, że przejazd tutaj właśnie jest tym najważniejszym problemem dla mieszkańców.
Usłyszała przed momentem pani zapowiedzi przedstawicieli czy to ZDM-u, czy Urzędu Miasta Poznania. Panią zadowalają te deklaracje?
To znaczy, no, słyszymy deklaracje od dłuższego już czasu. Mamy nadzieję, że faktycznie sprawa pójdzie do przodu. Oczekiwalibyśmy jakichś tutaj radykalniejszych kroków, ponieważ no, też nam jako przedstawicielom rad osiedla ciężko jest mieszkańcom co roku przedstawiać informacje tak naprawdę te same, więc chciałabym zaapelować tutaj i prosiłabym o jakieś kroki, które by zmierzyły ku zakończeniu tego tematu.
Przedstawiciele osiedli, mieszkańców apelują o to, żeby ten przejazd został zlikwidowany. Ile realizacja tej koncepcji, o której panowie mówicie, będzie kosztować? Kieruję to pytanie do dyrektora Kamińskiego.
Oczywiście wszystko określi postępowania przetargowe. Sama koncepcja to jest kilkaset tysięcy złotych. Dokumentacja dla tak dużego zadania to będzie kilka milionów.
No ale państwo będziecie musieli mieć budżet na to.
Na szczęście w budżecie są środki na to zadanie w dużo większej kwocie, ponieważ były zabezpieczone nawet w zakresie częściowej realizacji. Także spokojnie starczy pieniędzy na cały proces projektowy, a to są też lata, nie czarujmy się, tak duże przedsięwzięcie inwestycyjne będzie wymagało szereg zgód i decyzji administracyjnych, także będzie mimo wszystko trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo tak wygląda nasze prawodawstwo i tak trwa przygotowanie inwestycji.
Kiedy?
Ja myślę, że jak najszybciej zostanie ogłoszony przetarg przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie. No i trzeba przynajmniej liczyć 2 do 2,5 roku na pozyskanie dokumentacji, uzyskanie decyzji administracyjnych. No i to mówię tylko w warunku, kiedy nie będzie jakichś protestów społecznych lub odwołań. Takie też mogą mieć miejsce.
Państwo otrzymaliście dotację na likwidację tego jednopoziomowego skrzyżowania, na, mówiąc wprost, budowę tunelu. W zeszłym roku, w lipcu, 12 milionów od PKP PLK. Skorzystacie państwo z tych pieniędzy?
Dostaliśmy deklarację, że jeżeli do końca 2030 roku w trybie zaprojektuj i wybuduj zrealizujemy to zadanie, to możemy uzyskać do 12 milionów, przy czym te 12 milionów będzie i tak byłoby rozliczane po faktycznych kosztach infrastruktury stricte kolejowej, czyli mogły być to mniejsze pieniądze.
Czyli to było za mało?
Tak, zdecydowanie.
A staraliście się państwo o zwiększenie tej kwoty?
Tak, dyskutowaliśmy przez długi czas ze spółką PLK, przy czym no niestety regulamin, który i założenia tego regulaminu, które są przyjęte, są bardzo nieatrakcyjne dla samorządów i nie tylko Poznań z tego typu przedsięwzięć i z tego źródła finansowego się wycofuje, ponieważ inne miasta też nie są w stanie ponieść tak dużych nakładów na zadanie stricte w zasadzie kolejowe.
Ja dopytuję o to, dlatego że ten program, z którego Poznań mógł skorzystać, zakładał realizację wiaduktu bądź tunelu do 2030 roku. Przez ostatnie miesiące przedstawiciele urzędu intensywnie negocjowali z przedstawicielami PKP PLK zwiększenie tej dotacji, ponieważ tak jak pan dyrektor wspomniał, ona w takim wymiarze do 12 milionów była niewystarczająca. Ja o te negocjacje zapytałem dziś człowieka, który otrzymał zaproszenie do tej audycji. Niestety z niego nie skorzystał. Byłego wiceprezydenta Poznania Mariusza Wiśniewskiego, który kilka miesięcy temu również brał udział w tych negocjacjach. Proszę posłuchać, jak je relacjonuje.
W styczniu tego roku, kiedy zakończona została moja praca w samorządzie, ja doprowadziłem rozmowy z panem ministrem do podniesienia dofinansowania. Ministrem Malepszakiem, tak jest, z poziomu 10 milionów, które miasto ma zagwarantowane w konkursie, który wygraliśmy tam powiedzmy w zeszłym roku, na kwotę wyższą, sięgającą około 30-40% zaangażowania finansowego kolei. Miało to być w innej formule prawnej zrealizowane, z jednej strony pozwalającej również w rozsądny sposób czasowo to rozłożyć, ponieważ konkurs, który miasto wygrało, jak i inne samorządy, obliguje do zrealizowania tego przedsięwzięcia do końca 30 roku. To się wydaje dość już bardzo trudne, biorąc pod uwagę czas przygotowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych. Natomiast ważne było to, że pan minister zaproponował nową formułę współpracy poza konkursem, czyli to by oznaczało, że z tych środków konkursowych byśmy zrezygnowali, ale to nie byłoby z uszczerbkiem dla miasta, bo mielibyśmy w zamian wsparcie wyższe na poziomie 30-40% inwestycji.
Było wynegocjowane 30 milionów w innej formule z ministrem Malepszakiem, wiceszefem resortu infrastruktury. Panie dyrektorze, to są te pieniądze, czy te negocjacje już zostały odłożone na półkę?
Ja takiego pisma nie widziałem, gdzie jest deklaracja finansowa w tym zakresie. Wiem, że Krajowy Program Kolejowy jest w tej chwili do 2029 roku. Także każde środki, które muszą być wydatkowane w tym zakresie, musiałyby zostać wydane do 2029. Jak już wspomniałem też w trakcie mojej wypowiedzi, realizacja projektów w zakresie zaprojektuj i wybuduj w tak szybkim terminie, czyli do końca 2029 roku, jest po prostu nierealna.
Jesteśmy na etapie, w którym przedstawiciele Urzędu Miasta mówią, wykonujemy pierwszy krok, będzie przetarg na projekt, ale nie będzie tych pieniędzy z programu, które zaproponowało PKP PLK. Ja zapraszałem przedstawicieli kolejowej spółki również do tej audycji. Niestety nie udało nam się znaleźć wspólnego terminu i dzisiaj ich z nami nie ma. Radosław Śledziński przekazał nam za to oświadczenie. Jego fragment czyta lektor. Zapytałem między innymi właśnie o to, czy jest prowadzona komunikacja między Urzędem Miasta a PKP i jak ona wygląda w zakresie wykorzystania tych obiecanych w lipcu pieniędzy.
W ostatnich dniach otrzymaliśmy informację o odstąpieniu przez miasto od realizacji inwestycji w dotychczasowej formule. Szczegółowe kwestie dotyczące decyzji samorządu pozostają po stronie miasta Poznań. W związku z decyzją miasta w najbliższych dniach planowane są rozmowy z jego przedstawicielami dotyczące koordynacji przebudowy infrastruktury kolejowej w ramach obecnie przygotowywanej dokumentacji projektowej dla poznańskiego węzła kolejowego oraz planowanych przez samorząd działań związanych z układem komunikacyjnym w rejonie Starołęki.
Panie dyrektorze, czyli do 2030 roku likwidacji tego przejazdu nie będzie?
Powiem tak, nie odpowiem dzisiaj, czy to będzie 30 czy 31 rok.
No ale gdyby był 30, to państwo moglibyście się starać o wykorzystanie tych pieniędzy.
30 do programu. Inaczej, analiza tego programu wykazała nam, że do 2030 moglibyśmy spróbować uzyskać tylko element związany z konstrukcją obiektu, co nie daje nam szansy na rozliczenie tego zadania z sukcesem. A ponadto te 12 milionów miasto, ogłaszając postępowanie przetargowe, utraciłoby w kosztach ryzyk, które by sobie wyliczył wykonawca. My liczymy każdą złotówkę i bardzo nam zależy na tym, żeby to zadanie zostało zrealizowane. Dlatego uruchamiamy formułę projektową, czyli koncepcja będzie obejmowała już nie tylko tunel, ale także elementy związane z integracją transportu publicznego. I to jest bardzo istotne z perspektywy funkcjonowania przyszłego węzła komunikacyjnego Starołęka, który będzie łączył autobus, samochody, rowery, tramwaj i pociąg i dawał realne szanse na przesiadki dla pasażerów. Dwa, W ramach tego postępowania uruchomione zostanie projektowanie obu zadań. Czyli będą dwie dokumentacje. Jedna na likwidację kolizji kolejowej, czyli przysłowiowego tunelu, a druga będzie obejmowała węzeł komunikacyjny, na który też w przyszłości chcemy starać się o środki z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
Nie wyklucz.
Jeżeli chodzi o tunel...
Słowem puenty.
A jeżeli chodzi o tunel, to tak, my cały czas jesteśmy w dialogu ze spółką PLK i będziemy szukali rozwiązań zarówno formalnych, jak i finansowych. I nie ma tutaj ze strony PLK w tej chwili niechęci do współfinansowania tego zadania. Jest gotowość, tylko musimy znaleźć odpowiednią formułę prawną, żeby to zadanie wspólnie zrealizować.
2030 rok, ten termin na likwidację tego przejazdu cały czas jest realny. Usłyszeliśmy przed momentem zapowiedzi, panie przewodniczący, zwracam się teraz do zastępcy przewodniczącej zarządu osiedla Starołęka Minikowo, pana Szymona Rakowskiego. Zadowalają pana te deklaracje, no bo one są bardzo konkretne. Jest przetarg na projekt.
No powiem szczerze, nie wiem, gdzie pan znalazł tutaj konkret, bo ja słyszę te konkrety od przynajmniej 10 lat. W 2021 roku był tutaj poseł Wróblewski, opowiadał o tym, że będą tutaj ustalenia, że z miastem się dogoduje. W 2022 roku mówił, że jest 30 milionów złotych załatwione. Od 2 lat rządzi koalicja obywatelska. U mnie na uczelni mawiano, że nie liczy się temat pracy, liczy się promotor. Ja się zapytam, czy my musimy zacząć palić opony na tym przejeździe, czy musimy postawić tutaj autodostawcze, żeby trzymać ruch, bo wydaje mi się, że co chwilę słyszymy takie mamienie pod tytułem już za chwileczkę, już za momencik, już koncepcja, już przetarg, musimy jeszcze porozmawiać, musimy coś zrobić. My chcemy konkretów. Konkret, jeżeli będzie ten przetarg ogłoszony, to faktycznie to będzie konkret. W chwili obecnej są to tylko i wyłącznie słowa.
Pana zdaniem urząd powinien skorzystać z tych 12 milionów, czy jednak szukać, tak jak to zostało zapowiedziane, tych pieniędzy gdzie indziej, no bo te 12 milionów nie można było otrzymać więcej, trzeba było odpuścić.
Przede wszystkim moim zdaniem urząd powinien znaleźć tym lidera tego projektu, takim jakim był Mariusz Wiśniewski, i powinien dążyć do tego, żeby on faktycznie brnął, rozmawiał pozakulisowo, bo to jest najważniejsze. Mamy posłów naszych Koalicji Obywatelskiej, niech załatwią te pieniądze, bo to się po prostu załatwia. To nie jest przetarg merytoryczny, to nie jest konkurs merytoryczny, tu nikt nie patrzy na wskaźniki. To jest załatwianie tych pieniędzy dla swojego rejonu i na to my liczymy jako wyborcy.
Przypomnę, były wiceprezydent Mariusz Wiśniewski został zaproszony dzisiaj do tej audycji. Mimo tego niestety nie znalazł czasu na udział. Panie doktorze, kieruję swoje pytanie do doktora Szymona Fierka, Politechnika Poznańska. Pana zdaniem urząd powinien skorzystać z tych 12 milionów jako już gwarantowanej kwoty, czy teraz rzeczywiście szukać gdzie indziej tego finansowania? No bo to jest olbrzymia suma, o której przed momentem mówili panowie dyrektorzy.
Argumenty za tym, że nie skorzystać z tych środków są dosyć racjonalne i trudno tutaj odmówić słuszności tego postępowania. Natomiast z drugiej strony patrząc, nie możemy też zapomnieć o kosztach użytkowania systemu transportowego jako takiego. Ten czas spędzony w samochodach na postoju, ta emisja szkodliwych środków ze spalin, to też wszystko kosztuje. Patrząc globalnie na system transportowy jako taki, już nie jest to taka jednoznaczna odpowiedź.
Oczywiście, gdyby można było pieniądze brać skądkolwiek, no to ten przejazd już dawno byłby zlikwidowany. No niemniej musimy mieć gwarantowane środki, musimy mieć pieniądze. No i o to, skąd wziąć pieniądze, zapytam za moment panów dyrektorów, ale wcześniej jeszcze samorządowca wybranego z tego okręgu, radnego Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Poznania, Tomasz Wierzbicki. Dzień dobry, panie radny.
Dzień dobry.
Panie radny, zastanawiam się, czy miasto samo nie mogłoby zapłacić za likwidację tego przejazdu, bo pozwolę sobie zerknąć w dokumenty, które przygotowałem. Spojrzałem do WPF-u, wieloletniej prognozy finansowej, którą państwo uchwalaliście w grudniu. No i tutaj na przestrzeni najbliższych 4 lat macie państwo zapisanych na likwidację, właśnie rozbudowę ulicy Starołęckiej 157 milionów. To chyba wystarczająco, żeby zlikwidować ten przejazd.
Dokładnie tak. No trudno się dziwić mieszkańcom, faktycznie mogą być sfrustrowani, że przez tyle lat tutaj były obietnice i nic się nie działo. Natomiast tutaj już mamy konkret od zeszłego roku w wieloletniej prognozie finansowej. Faktycznie są zapisane te środki finansowe, które de facto w całości by pozwalały, żeby miasto samodzielnie i zaprojektowało tą inwestycję i ją sfinansowało, ponieważ szacuje się, że mniej więcej będzie to kosztować około 120 do 150 milionów. Budowa tego tunelu. Cieszy też tutaj deklaracja, że ten projekt zostanie rozszerzony o faktycznie o pętlę tramwajową, autobusową. Nie zapominajmy, że to nie jest tylko przejazd kolejowy, ale także cały węzeł ważny transportu publicznego. No i właśnie dzięki temu, że jako Radni Miejscy zapisaliśmy w zeszłym roku te środki, te pieniądze, to faktycznie tutaj te prace mogą postąpić. Mam nadzieję, że ten przetarg będzie jak najszybciej ogłoszony faktycznie, żeby miasto te wszystkie niezbędne dokumentacje pozyskiwało. Natomiast ta kwota generalnie wystarczy na realizację inwestycji. Oczywiście każde zewnętrzne dofinansowanie będzie na plus, no ale i tak miasto może i powinno oczywiście to realizować. Patrząc na kwoty, jakie to są, to jest jedna z najwyższych kwot w budżecie wieloletnim zapisana, tak więc no jest to twarda deklaracja i miasta, i radnych, żeby to zadanie realizować.
Żałuje pan? Pana zdaniem to jest dobra, zła decyzja, że miasto rezygnuje z tego dofinansowania od PLK?
Jeśli tutaj te rozmowy nadal trwają i jest szansa na większe dofinansowanie, no to mam nadzieję, że miasto tutaj będzie to prowadziło i uzyska to większe dofinansowanie, tak żeby ten węzeł powstał w całości, no i uzyskać to zapewnienie finansowe.
Panie dyrektorze, zwracam się do dyrektora Jana Gosiewskiego, no bo zerkam do tego budżetu, no i tutaj jest 157 milionów, pan radny przed momentem powiedział, to by wystarczyło. No to dlaczego rozbijamy na osobno projekt, potem budujemy, a nie razem projektujemy i budujemy, skoro te pieniądze do 2030 roku są zapisane w budżecie?
Przede wszystkim odpowiedź na pytanie, czy by wystarczyło, czy by nie wystarczyło, no myślę, że jest obarczone jednak pewnym ryzykiem, że mogłoby się okazać, że po postępowaniu przetargowym w trybie zaprojektuj, wybuduj, który ma swoje ryzyka, które oczywiście przekładają się na cenę i również ryzyka wynikające z terminu, to co tutaj już dyrektor Kamiński wspomniał, mogłyby spowodować, że ta kwota nie byłaby wystarczająca, ale przypomnę jeszcze jedną rzecz, ta wartość, która była szacowana i została zapisana w kontekście ubiegania się przez miasto o środki w ramach tego konkursu, gdzie była deklarowana dotacja na poziomie tych około 12 milionów złotych, odnosiła się wyłącznie do części drogowej.
Tylko do budowy wiaduktu albo tunelu?
Nie dotyczyła w żadnym wypadku części związanej z transportem publicznym, czyli mówiąc krótko, scenariusz, w który teraz wchodzimy, czyli już niebawem ogłoszenia postępowania przetargowego na pełną dokumentację, dwuczęści tego przedsięwzięcia, jednej rozwiązania problemu jednopoziomowego obecnie przejazdu i drugiej węzła transportu publicznego, zdecydowanie jest, można powiedzieć, korzystniejszy. Ja odniosę się do tego, co tutaj zostało już powiedziane dość mocno przez pana przewodniczącego. Oczywiście z perspektywy mieszkańców ja rozumiem, że to tak jest odbierane, że nic się nie dzieje, bo efekt jest taki, jaki jest, tak jakby się nic nie działo. Natomiast to nie jest tak, że nic się nie dzieje. Po pierwsze, myślę, że warto pamiętać o tym, że w kontekście planistycznym już kilka dekad temu zamodelowana została ulica Nowa Romana Maja i Nowa Ożarowska z przejazdem dwupoziomowym w tamtym miejscu i wówczas zakładano całkowitą likwidację przejazdu samochodowego w tym miejscu, co również w kontekście planistycznym w pewien sposób rzutowało na decyzje podejmowane przez miasto, nie wiem, 20 parę lat temu. Teraz nie chcę wchodzić w szczegóły, to żaden z nas tu obecnych rzeczywiście w tym nie brał udziału, natomiast pewne konsekwencje...
Małe kroki są podejmowane.
Dokładnie. Również w momencie, kiedy już było wiadomo, że realizacja tego całego zamierzenia Ożarowskiej, nowej ulicy Romana Maja, no mówiąc krótko, jednak wykracza poza możliwości finansowe miasta, mówiąc o fragmencie trzeciej ramy i węzła trzeciej ramy, który miał łączyć te dwie ulice. Mniej więcej kilkanaście lat temu w Zarządzie Dróg Miejskich została opracowana koncepcja budowy wiaduktu drogowego nad przejazdem kolejowym. Ta koncepcja spotkała się z bardzo poważną krytyką ze strony mieszkańców z oczywistych przyczyn. Rozległość wyburzeń, które tutaj byłyby wówczas konieczne, no można powiedzieć, wywołały pewne kontrowersje. Nie wspomnę o kwocie, która również te kilkanaście lat temu, gdy wybrzmiała, no to wykraczała daleko poza możliwości miasta. I trzecia kwestia, która również jest bardzo istotna, żeby zaprojektować rozwiązanie, to, które teraz będzie już na deskach kreślarskich uprawnionych projektantów rozrysowywane, konieczna była znajomość, poznanie przez miasto jednoznacznych, ostatecznych deklaracji i decyzji ze strony kolejowej.
A jeszcze do niedawna nie było rozpisanego przetargu na budowę i inwestycje w poznański węzeł kolejowy. Teraz już wiemy, że ta dokumentacja powstaje.
Dokładnie tak.
I jeszcze koleje dużych prędkości. Musimy zmierzać do puenty. Panie dyrektorze, krótko, kiedy zostanie rozpisany ten przetarg na projekt tego węzła?
Akurat tu właścicielem tego procesu jest kolega, ale ja chciałem...
Panowie, stoicie obok siebie, to panie dyrektorze.
Jedną rzecz powiedzieć, ponieważ spółka PIM, nie czekając jeszcze jeszcze nad jakby rozstrzygnięciem, czy i w jakim zakresie będzie ten projekt realizowany, uruchomiła proces związany z inwentaryzacją przyrodniczą. A to jest niezbędny element związany z uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
A ich otrzymanie też potrafi trwać bardzo długo.
A w ogóle ta inwentaryzacja to jest proces bliskoroczny, czyli właśnie trzeba przejść pewne czas przyrodniczy związany z choćby roślinnością. W związku z tym ten proces został już uruchomiony.
Ja tylko dodam, że w międzyczasie trwa kolejne zamknięcie przejazdu, to już czwarte, jeżeli dobrze liczę, w trakcie piąte, poprawiają mnie uczestnicy programu, w trakcie ostatnich 35 minut. Kiedy przetarg? Krótko, panie dyrektorze.
Tylko dodam, że już mniej więcej 2 tygodnie temu...
Panie dyrektorze, kiedy przetarg? Proszę o krótką odpowiedź, bo inaczej nie zdążymy.
W najbliższych tygodniach, myślę, że dokładną datę deklarowaną przez spółkę PIM poznamy już niebawem. Natomiast, tak jak wspomniał dyrektor, już trwa inwentaryzacja przyrodnicza, która jest elementem prac projektowych i również już jako ZDM, który jest dysponentem środków, przekazaliśmy formalnie dyspozycje do spółki PIM, które umożliwiają po zakończeniu tych ustaleń ze stroną kolejową uruchomienie postępowania przetargowego.
Zapewne państwo w tym momencie słyszycie, za naszymi plecami przejeżdża duży pociąg towarowy. Już nas minął, więc myślę, że możemy wrócić do dyskusji. Oddam głos teraz przedstawicielowi Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, panu Jackowi Jarzynie, dlatego że pan dyrektor Gosiewski wspominał o tym, będzie projekt nie tylko przebudowy przejazdu, ale całego węzła. Jak pana zdaniem ten węzeł powinien wyglądać?
Akurat dzisiaj opublikowaliśmy artykuł, który naszą propozycję przedstawia. Jest ona o wiele daleko idąca bardziej niż te, które tutaj są omawiane.
Bardziej kosztowna?
Na pewno inaczej kosztowna, tyle potrafimy powiedzieć. Nie zajmujemy się tak daleko projektowaniem, w ogóle się nim nie zajmujemy i kosztorysowaniem, natomiast naszym zdaniem dzisiaj przedstawiona koncepcja jest sensowna. Oczywiście być może panowie dyrektorzy by powiedzieli, ach, kiedy to zgłaszacie, no oczywiście jest późno, natomiast mimo wszystko podsuwamy ją do dyskusji. Ta koncepcja zakłada zrobienie podwójnej szerokości tunelu po to, żeby przejechał tym drugim przejściem tramwaj i autobus i przeniesienie siłą rzeczy pętli tramwajowej na drugą stronę torów. Nie mówmy co dalej, bo można by myśleć o przedłużeniu tramwaju. Być może. Na razie nam chodzi o to, żeby spełnić tutaj wygodę przesiadających się, ponieważ przystanek wypadłby dokładnie pod peronami kolejowymi. I ten wygodny węzeł mieliśmy na myśli, przedstawiając tę koncepcję.
To jak będzie wyglądało to miejsce, oczywiście zostanie rozstrzygnięte na etapie projektowania. A kiedy my poznamy faktyczne wybrany już w przetargu projekt, panie dyrektorze?
No tak jak wspomniałem, spółka PIM jest w tym momencie na etapie przygotowania
postępowania. Ile to będzie trwało?
Samo projektowanie od momentu wyboru wykonawcy, tak jak wspomniał dyrektor Kamiński, myślę, że dość optymistycznie, wspominając, że takie 2,5 roku to jest absolutne minimum, biorąc pod uwagę kwestie związane z uzgodnieniami oraz procedurą środowiskową i właśnie ta wspomniana, już wykonywana inwentaryzacja przyrodnicza, choćby można powiedzieć, przyspiesza troszeczkę ten czas, który tutaj przed nami. I co istotne, również na etapie tego projektowania dopiero będzie szczegółowe kosztorysowanie i poznamy...
Wtedy dowiemy się, ile to będzie kosztować. Musimy zmierzać do końca. Panie dyrektorze, kiedy spotkanie z PKP PLK? Kiedy będziecie państwo negocjować, ile tych pieniędzy otrzymacie od kolejowej spółki?
W zasadzie to my się spotykamy bardzo często i prawie że codziennie.
A kiedy następne spotkanie?
W kwestiach choćby poznańskiego węzła kolejowego tych spotkań jest...
Dzisiaj rozmawiamy o Starołęce.
Jeżeli chodzi o Starołękę, chcielibyśmy jeszcze w tym tygodniu to się spotkać i omówić kwestie formalne.
Na jaką dotację państwo liczycie?
Nie, teraz nie będziemy rozmawiali o pieniądzach. Na początku opracujemy kosztorys i na bazie tego kosztorysu będziemy walczyli o jak największą kwotę finansowania ze środków PLK.
Zaczynacie państwo od nowa w porównaniu do tego, co było, kiedy były składane dokumenty na ten konkurs, w którym państwo wygraliście te 12 milionów?
Tak, zaczynamy de facto od nowa, bo chcemy iść z pełną dokumentacją, z pełną wiedzą finansową w tym zakresie.
Zna pan realia, panie dyrektorze, kieruję te słowa do dyrektora Jana Gosiewskiego. Może pan powiedzieć tym mieszkańcom, którzy dzisiaj nas słuchają i którzy przyszli przysłuchiwać się temu programowi, kiedy realnie ten przejazd, który jest zmorą okolicy, zniknie?
Mam wielką nadzieję, że ten horyzont, który tutaj został zarysowany i wstępnie wybrzmiał...
2030 mówił pan dyrektor Kamiński, ale pan powiedział, że to bardzo optymistyczne.
Tutaj została wspomniana kwestia dotycząca terminu wykonania dokumentacji projektowej. Zostało też wspomniane, że strategiczne dokumenty kolejowe dotyczące wieloletniego finansowania mają horyzont 2029 roku. Jeżeli mówimy o projektowaniu, które rozpocznie się w roku 2026 i potrwa powiedzmy do 3 lat, tak, to mamy 7, 8, 9. W 2029 roku będziemy mieli pełną, gotową dokumentację projektową. Być może w części związanej z likwidacją przejazdu kolejowego w części drogowej będzie to wcześniej. To będzie ten moment, w którym strona kolejowa będzie już dyskutowała odnośnie swoich własnych planów finansowych na kolejne lata.
Wracam do mojego pytania. Zadeklaruje pan dyrektor, do kiedy ten przejazd zniknie?
Posiadania dokumentacji w 2029 roku i zabezpieczonego finansowania, zarówno w postaci odpowiedniej wartości dotacji po stronie kolejowej, jak i środków po stronie miasta, realizacja to jest minimum 2 lata. Czyli mamy, powiedzmy optymistycznie licząc, najszybciej 31 rok i mam nadzieję, że to jest bardzo dobra wiadomość, bo biorąc pod uwagę te uwarunkowania, w których się tutaj znajdujemy, gdyby czekać, aż ten przejazd przebuduje strona kolejowa, realizując na przykład kolej dużych prędkości, ten termin byłby z pewnością jeszcze bardziej odległy.
Czy pana ta deklaracja zadowala? Proszę o puentę, radny Tomasz Wierzbicki. 2031 rok.
Znaczy, mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej, ale niestety patrząc na to, jak przede wszystkim decyzje środowiskowe, ile czasu są wydawane...
Uważa pan ten termin za realny?
Mam nadzieję, że tak, ale niestety te decyzje środowiskowe potrafią trwać 2-3 lata, tak więc cieszy, że już miasto podjęło tutaj pierwsze kroki i ta inwentaryzacja przyrodnicza, która też jest niezbędna, jakby przyspieszy, żeby faktycznie powiedzmy w 29 czy 30 roku mieć całą dokumentację i ogłaszać przetarg, żeby przysłowiowa pierwsza łopata wtedy była wbita.
2031 rok, słowem puenty... Wierzy pan?
Prawie wierzę, tak? Dlatego, że dotąd niestety jesteśmy w kutkach małej stanowczości miasta względem kolei. Myślę, że to się zmieniło, ale dopiero teraz.
Ja trzymam za słowo tych wszystkich, którzy mówili przedtem. Naprawdę mocno trzymam za słowo i mam nadzieję, że tym razem miasto nie rozpocznie procesu za kilka lat znowu od nowa.
Miasto rozpoczyna starania o przebudowę tego przejazdu, który obok nas, na nowo. On jest zamknięty. Jak państwo słyszycie, właśnie przejeżdża pociąg. Już po raz 7 w trakcie ostatnich 40 minut audycji W Punkt, która dzisiaj na temat zamykanego przejazdu przy ulicy Starołęckiej w Poznaniu. Są starania o to, żeby on zniknął, ale stanie się tak w 2031 roku. Dziękujemy dziś za uwagę. Wojtek Wardeń, Tadeusz Karauda, Marcin Książkiewicz, Adam Loch, Szymon Majchrzak. To był magazyn interwencyjny Radia Poznań. W punkt.
W punkt.